Ze mną w studiu jest Aleks Stadnicki oraz Michał Tusz. Cześć chłopaki.
Witamy.
Jesteście studentami wrocławskiej muzykologii oraz prowadzicie serię podcastów na temat konkursu Szopenowskiego. Tak więc jesteście tutaj poniekąd w roli ekspertów. Jesteśmy, myślę, stosunkowo na świeżo po wynikach ostatniej edycji konkursu Szopenowskiego i stąd, żeby zacząć rozmowę, jakie są wasze takie pierwsze ogólne wrażenia po tym konkursie, który miał miejsce niedawno?
Przyznam szczerze, że najbardziej zaskoczyły mnie nie tyle wyniki, ile reakcja po wynikach, ponieważ konkurs skończył się już 4 dni temu, a media cały czas rozpisują się na temat skandalu na konkursie, na temat końca konkursu, z tego powodu, że wyniki nie usatysfakcjonowały większości, co jest dla mnie dosyć specyficzne, ponieważ wyniki, jakie są, takie są. Jury, które te wyniki przyznało, jest kompetentne do tego, żeby to robić, i burza medialna, która się wywołała, taka eskalująca, jest naprawdę nieprawdopodobna i przekraczająca dla mnie w ogóle jakieś granice absurdu w pewnych momentach. Dlatego naprawdę nie wiem, czy to nie było dla mnie zaskakujące bardziej niż cokolwiek, co się wydarzyło na samym konkursie. To, że do dzisiaj się o tym mówi, nie w kontekście konkursu, nie w kontekście Chopina, muzyki, niczego, co jest tak naprawdę na konkursie ważne, tylko w kontekście rzeczywiście tych wyników, które zbulwersowały, jak to media lubią mówić, opinię publiczną.
No ja się muszę z tym absolutnie zgodzić, ale w ogóle warto podkreślić, że obecna edycja konkursu była medialnie bardzo obecna. Ta, która była 4 lata temu, 18 konkurs, nie była aż tak bardzo śledzona, a podczas tej edycji nawet portale takie typowo plotkarskie się rozpisywały o konkursie, mówiąc o jakichś wpadkach modowych czy wpadkach związanych z etyką w trakcie występów, a zarówno po stronie wykonawców, co też jest w pewnym sensie kuriozalne, jak i nie tylko po stronie publiczności, ale rzeczywiście ta pewna burza medialna, o której powiedziałeś, cały czas trwa i to jest w pewnym sensie zaskakujące właśnie względem poprzednich edycji.
Zahaczyliście o rezultaty tego konkursu, oczywiście wielki sukces Erika Lu, który po 10 latach powrócił i awansował o 3 miejsca w rankingu konkursu. Jak wy zapatrujecie się na ten rezultat? Zgadzacie się z nim, czy może wręcz przeciwnie?
Przyznam szczerze, że Erik Lu nie był moim faworytem. To nie była osoba, którą typowałem do zwycięstwa. Miałem innych, na przykład Dawida Krikulego, który koniec końców nie otrzymał żadnej nagrody z 6 przyznawanych. W zasadzie z 8, ponieważ 2 nagrody w tym roku przyznano ex aequo. Aczkolwiek, czy to nie jest kwestia tego, że nie zgadzam się z tym wynikiem? Erik Lu jest naprawdę znakomitym pianistą i już przez 10 lat udowodnił nam, że potrafi kreować wspaniałe interpretacje, nie tylko zresztą muzyki Chopina, także muzyki Schuberta, którą ostatnio nagrywał, i wielu, wielu innych kompozytorów. Wiele razy był w Warszawie na koncertach, jak i w całej Polsce, więc pianistą jest znakomitym i naprawdę nie wiem, skąd aż takie oburzenie społeczeństwa, także osób, które śledziły konkurs naprawdę z nie aż tak dużym zainteresowaniem, ale burza medialna dotarła i do nich, i ta spirala, która się zaczęła nakręcać, myślę, że Erikowi zdecydowanie się nie przysłuży, zwłaszcza że on sam obciążony był tą presją powrotu właśnie po 10 latach, tego, że musi przeskoczyć sam siebie, więc nie zgadzam się z tymi wynikami, ale uważam, że są one sprawiedliwe jak najbardziej.
No ja mogę od siebie tylko dodać jeszcze, że tak, Erik Lu jest bardzo znakomitym pianistą i on też nie był moim faworytem w tym konkursie, natomiast oceniam go bardzo dobrze i myślę, że tak naprawdę niezależnie od tego, który pianista by wygrał, i tak w pewnym sensie rozpętałaby się jakaś burza, skoro już tak używamy tego słowa, a to chyba po prostu z racji tego napięcia emocjonalnego, które przez wszystkie etapy konkursu towarzyszyło.
A czy mieliście może jakiegoś swojego faworyta, któremu cicho bądź otwarcie kibicowaliście i trzymaliście za niego kciuki?
Oczywiście, ja myślę, że każdy miał swojego faworyta, dlatego tak wszystko wybuchło medialnie. Ja też miałem swoich faworytów i żeby było jeszcze zabawniej, moimi faworytami były osoby, które koniec końców nie dostały żadnej nagrody. Był to Dawid Krikuli, który myślę, że wiele osób na niego liczyło, zwłaszcza po finałowych wykonaniach koncertu F-moll. W mojej opinii to był jeden z najlepszych wykonań finałowych, ale jury jakoś nie dostrzegło tego. Więc Dawid Krikuli, Gruzin, oraz Miu Shindo, Japonka, która zagrała w mojej opinii naprawdę wspaniały finał. Zresztą była również bardzo równa i bardzo ciekawa podczas poprzednich etapów. Aczkolwiek jury miało inne typy, spodziewałem się tego, ponieważ Shindo akurat popełniła dość dużo błędów w finale, trochę się zdenerwowała, nie był to jej najlepszy występ, zatem można było przypuszczać, że nie będzie to ścisłe podium, aczkolwiek miałem nadzieję chociaż na miejsce może czwarte, może piąte, może nawet szóste, ale jury nie dostrzegło tego, nie doceniło, dostrzegło innych, co też rozumiem, byli lepsi z kilku aspektów, aczkolwiek nie urzekli mnie takich ta dwójka.
Wspomniany Dawid Krikuli przez ciebie też był moim faworytem, więc może powiem jednak o innej tym razem faworytce, bo była u mnie również nią Shiori Kuwahara z Japonii. Naprawdę fenomenalny trzeci etap, zwłaszcza w konkursie chopinowskim jej wykonanie sonaty Hamol Chopina. No, wspaniałe po prostu. Natomiast jeśli chodzi o Polaków na przykład, to bardzo długo kibicowałem Piotrowi Pawlakowi. Zresztą dalej jako cały czas wschodzącemu pianiście będę mu kibicować, bo to artysta bardzo obiecujący. Natomiast no, nie przedostał się do finału niestety. Aczkolwiek to może w ramach ciekawostki też powiem, bo oprócz tego konkursu odbywającego się na instrumentach współczesnych istnieje jeszcze konkurs odbywający się na instrumentach historycznych. I dokładnie w 23 roku właśnie Piotr Pawlak zajął tam drugą lokatę po finałach, więc i tak już został raz doceniony, więc myślę, że warto też go śledzić z tego powodu.
Jak waszym zdaniem wypadł nasz polski finalista Piotr Aleksewicz?
Ja uważam, że był świetny. Naprawdę ja kibicowałem mu przez wszystkie etapy w zasadzie od samego początku i uważam, że z etapu na etap rozwijał się i grał naprawdę coraz lepiej. Pierwszy etap był świetny, chociaż jeszcze nieco zachowawczy. Drugi naprawdę to były wspaniałe preludia. W trzecim zagrał świetną sonatę, w mojej opinii jedną z najlepszych sonat trzeciego etapu i w końcu finał. Tak jak wspominali i wszelacy eksperci i jurorzy, Aleksewicz był bardzo równy przez wszystkie etapy, jeśli chodzi o technikę i na pewno był jednym z najrówniejszych Polaków, a że w tym roku obowiązywał trochę inny system punktacji, ponieważ punktowało się nie tylko konkretny etap, ale także poprzednie etapy miały znaczenie, również w finale. Także myślę, że to też wpłynęło na to, że Aleksewicz dostał się do finału i zajął piątą lokatę. Ja uważam, że to był naprawdę świetny, świetny występ Polaka. Bardzo mu gratuluję i jestem absolutnie zachwycony, szczególnie sonatą z trzeciego etapu.
A ja chętnie dodam, że oprócz jego muzycznych sukcesów oczywiście, cieszę się z tego, że akurat on dostał nagrodę publiczności na konkursie, bo rzeczywiście zwracał na siebie uwagę również swoją postacią, nie tyle muzycznie, ile właśnie pod względem postawy, zachowania, takiej grzeczności, etyki i myślę, że warto go właśnie za to też docenić.
Napomnieliście wcześniej o tym, że ostatnia edycja była niezwykle bardzo rozchwytywana praktycznie wszędzie i ciekawi mnie bardzo, jak wy się na to zapatrujecie jako osoby oddychające muzyką klasyczną. Czy taka popularyzacja konkursu pozytywnie wpływa na odbiór muzyki klasycznej? Myślicie, że to może dać swego rodzaju drugie życie tej muzyce?
Ja myślę, zależy w jakim aspekcie i zależy gdzie, ponieważ popularyzacja akurat w przypadku edycji tego konkursu osiągnęła takie apogeum, że tak jak Michał wspomniał wcześniej, rzeczywiście zaczęły się na ten jego temat rozpisywać media, które nie miały z muzyką klasyczną nic wspólnego i przypominają sobie o niej raz na 5 lat akurat w czasie trwania konkursu. Na przykład media plotkarskie, które w ogóle nie opisywały nic związanego z muzyką, tylko skandale rzędu innego krzesła dla pianisty, czy innych rzeczy zupełnie nieistotnych, jak kwestii ubioru, gwiazdek we włosach. Naprawdę łapałem się za głowę, gdy to czytałem. Czy to się przysługuje muzyce? Ja myślę, że to bardziej się przysługuje takiemu narastaniu emocji, aniżeli samej muzyce, co właśnie widać było po finałach, kiedy dużo ludzi zainteresowanych konkursem bardzo pobieżnie i nie tyle słuchających, co bardziej czytających właśnie w takich mediach nie miało za wiele do powiedzenia na temat wykonań, ale mieli bardzo dużo do powiedzenia na temat na przykład tego, że nie było flagi albo hymnu narodowego przed rozpoczęciem całości i w czasie trwania konkursu, co w mojej opinii było aspektem zupełnie trzeciorzędnym i w takim aspekcie to się konkursowi na pewno nie przysługuje, a wręcz może mu zaszkodzić.
Konkurs chopinowski jest w pewnym sensie naszą taką polską marką, można powiedzieć, i ja myślę, że on się na pewno przysługuje, zwłaszcza no, popularyzacji muzyki chopinowskiej w kręgach pozamuzycznych także. No, może niekoniecznie po tym zainteresowaniu medialnym nie odbywa się to trochę w taki zdrowy sposób właśnie, zwłaszcza, no, że zwraca się uwagę na takie błahostki w pewnym sensie, jak właśnie te jakieś takie wpadki, skandale modowe, już wyolbrzymiając też to wszystko.
Skandale w cudzysłowie.
Tak, w cudzysłowie, zgadza się. Ale myślę jednak, no, że jest to coś, na co, do czego już przede wszystkim przywykliśmy. Jest to trochę jak taka muzyczna olimpiada. I że to się prędko jednak nie zmieni, nawet pomimo tego, że w tych ostatnich doniesieniach medialnych, czy wypowiedziach po prostu zwykłych osób, nawet na Facebooku i innych mediach, niektórzy po wynikach wręcz zachęcali do jakiegoś bojkotu. Dla mnie to trochę nie do pomyślenia, ale może taka jest kolej rzeczy po prostu i rzeczywiście takie wyładowanie emocjonalne musi w naturalny sposób po prostu nastąpić.